Kryminalna retrospektywa Aleksandra Jagiełło. Zapraszam do wysłuchania serii podcastów kryminalnych. Dziękuję za to, że jesteście ze mną i wspieracie moją twórczość. Tworzę ten podcast od początku do końca samodzielnie. Treści są wyłącznie mojego autorstwa, ale aby zdobyć do nich informacje, przedzieram się przez setki stron dokumentów zarówno sądowych, jak i materiałów prasowych. Dla Was sprawdzam wszystkie dostępne szczegóły, począwszy od marki samochodu posiadanego przez ofiarę, aż po ilość papierosów, które wypalił przestępca w dniu popełnienia zbrodni. Wszystko po to, aby jak najlepiej przedstawić to, co się wydarzyło. Dlatego moje podcasty są oparte wyłącznie na faktach. Jako że dużo podróżuję i przebywam już od ponad dekady za granicą, historie, które Wam opowiadam, również dotyczą spraw spoza Polski. W moich programach nie wyrażam własnych opinii. Ten kanał jest dla Was i nie chcę narzucać Wam swoich poglądów. Pozostańcie ze mną, bo mówię o tym, co było. Historia Paula Hilla, Jamesa Beretta i Johna Britona. 17 lipca do 29 lipca 1994 roku. Miasto Pensacola, hrabstwo Escambia, stan Floryda. Czwartkowe popołudnie 21 lipca 1994 roku jest dniem przełomowym w życiu Paula. Właśnie niemalże podjął decyzję, aby porzucić rodzinę na zawsze. To trudne, ale jest pewien, że żona Karen zrozumie go. Kiedyś wyjaśni wszystko ich dzieciom. Oni są darem od Boga, ale ten wyznaczył już ojcu rodziny inną drogę. Paul musiał nią podążać i był na to w pełni gotowy. Potrzebował jedynie tygodnia czasu, aby odpowiednio pożegnać się z bliskimi i kupić strzelbę. Jest godzina 6 rano. Piątek, 17 czerwca 1994 roku. Pensacola na Florydzie. Miasto zamieszkuje około 60 tysięcy mieszkańców, głównie konserwatystów. Dziś temperatura powietrza nie przekracza 30 stopni, ale asfalt dwupasmowej 9 alei łączącej lotnisko z autostradą numer 10 jest nagrzany. Jedynie silny duch i ogromny upór może nakłonić człowieka, aby stać w tym miejscu przez cały dzień. Ale taką właśnie osobą jest Paul. Wysoki, szczupły 40-latek z krótko przystrzyżonymi rudoblond włosami. Dzięki grzywce zaczesanej na bok i dużych okularach na nosie wygląda na porządnego człowieka, intelektualistę, który z pewnością przeczytał sporo książek. Ten miły, nikomu nie szkodzący pan, były pastor kościoła prezbiteriańskiego już od półtorej roku, w każdy piątek przyjeżdża w to miejsce, aby walczyć o prawa do życia nienarodzonych dzieci. Dlaczego właśnie tutaj, przy dwupasmówce prowadzącej na lotnisko? Otóż za jego plecami znajduje się placówka The Ladies Center, czyli w wolnym przekładzie Centrum dla Kobiet, w którym w każdy piątek lekarz-położnik przez cały dzień przeprowadza zabiegi przerywania ciąży. Należy dodać, że stan Floryda zalegalizował aborcję już w 1989 roku, ale jest ona możliwa do wykonania jedynie przy spełnieniu określonych warunków, co do wieku płodu, stanu zdrowia matki i dziecka oraz okoliczności zajścia w ciążę. Zarówno Paul, jak i inni przeciwnicy aborcji próbują przemówić do sumienia kobiet, trzymając w dłoniach transparenty z wymownymi treściami i drewniane białe krzyże oraz rozdając kobietom broszury informacyjne. Dziś jednak Paul przestaje milczeć i do matek siedzących w poczekalni oraz wchodzących do przychodni krzyczy dziecięcym głosem słowa: Mamo, mamo, nie zabijaj mnie. Liczy na to, że któraś w końcu zrezygnuje z zabiegu, a jemu uda się ocalić choć jedno życie. Nie przemawia to jednak do sumienia i rozumu ani pacjentkom, ani personelowi zaangażowanemu w aborcję. Pracownicy centrum informują o zajściu policję. Po chwili pod klinikę podjeżdża radiowóz i Paul musi zakończyć swoją pikietę. Dodatkowo zostaje oskarżony o zakłócanie porządku. Mężczyzna czuje, że to, co robi, ma sens, ale musi podjąć zdecydowane i radykalne kroki w tej sprawie. Nie ma innego wyjścia. Należy zwrócić uwagę, że w Pensacola dochodziło wcześniej do wielu starć pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami aborcji, w tym do licznych ataków przemocy, wandalizmu, a nawet ataków bombowych ze strony radykalistów. Ponad rok wcześniej, 10 marca 1993 roku, pewien antyaborcyjny aktywista śmiertelnie postrzelił w plecy lekarza przeprowadzającego zabiegi przerywania ciąży. Miało to miejsce przed budynkiem Pensacola Women's Medical Center na Cordova Square, oddalonym od The Lady Center o zaledwie 3,5 kilometra. Prawie rok po tym zamachu, 5 marca 1994 roku, werdyktem ławy przysięgłych zamachowiec został uznany winnym, a następnie skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Od tego momentu w Pensacola zapanowało czasowe zawieszenie broni pomiędzy walczącymi ze sobą stronami. Jak donosi New York Times, zarówno protestujący, jak i ochrona klinik aborcyjnych w południe jedli razem obiad w pobliskim barze. Do chwili obecnej ewoluują też przepisy związane z zaostrzeniem lub złagodzeniem prawa aborcyjnego. Dla Paula zamachowiec z Cordova Square jest bohaterem. Już wtedy, zaraz po strzelaninie w Pensacola i aresztowaniu zamachowca, nie pozostał bierny. Natychmiast nawiązał kontakty z różnymi mediami, gdzie prezentował swoje antyaborcyjne poglądy. I to był właśnie strzał w dziesiątkę. Przez to właśnie stał się rozpoznawalny, a jego życie zmieniło się diametralnie. Udzielał wywiadów oraz podróżował po całym kraju, manifestując swoje poglądy. Dotarł także do Phila Donahue, który prowadził swój słynny program The Phil Donahue Show, w którym między innymi poruszał tematy kontrowersyjne, także te dotyczące aborcji. Podkreślam tutaj, że ten program cieszył się taką samą popularnością jak słynne show prowadzone przez Oprah. Wywiad z Paulem odbył się już 15 marca 1993 roku, czyli zaledwie 5 dni po zamachu w Pensacola. I to tam Paul ogłosił się nowym krajowym rzecznikiem zabójców aborcjonistów. To powinno władzom dać już wtedy wiele do myślenia. Ale Paul w porównaniu z zamachowcem z Cordova Square przez kolejny rok był wciąż postrzegany jako niegroźny radykalista. Policja co jakiś czas upominała go. Podobnie robiła z innymi protestującymi, kiedy ci zaczepiali pacjentki lub podchodzili za blisko wejść do ośrodków aborcyjnych. Ale to by było na tyle. Służby ograniczały się do wysyłania porannych patroli w okolicę centrum dla kobiet. Za to lekarz prowadzący zabiegi usuwania ciąży miał na ten temat odmienne zdanie. Raz w tygodniu w piątki rano przyjeżdżał do pracy w towarzystwie nieuzbrojonego 74-letniego emerytowanego pułkownika lotnictwa i jego 68-letniej żony, emerytowanej pielęgniarki. Ci odbierali go z lotniska, na które przylatywał samolotem z Jacksonville. Oprócz towarzyszącej mu gwardii przybocznej chroniła go jedynie kamizelka kuloodporna własnej roboty. Nosił także przy sobie kolta na naboje Magnum 357. Bał się o swoje życie i wypowiadał się o tym na ten temat w mediach. Ale zarówno Paul, jak i John wypełniają swoją własną misję życiową i żaden z nich nie zamierza ustąpić. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Księga Jeremiasza, rozdział 1, werset 5, przekład według Biblii Tysiąclecia. Czwartek, 21 lipca 1994 roku. Upływa niespełna miesiąc od zdarzenia pod kliniką, kiedy to policja ukarała Paula za zakłócanie porządku publicznego. Wymachiwanie transparentami zdaje się być bezowocne. Paul wie, że nie może rozmawiać z kobietami przed kliniką i namawiać ich do tego, aby zrezygnowały z zabiegu. Ta bezczynność jest dla niego irytująca. Na szczęście oprócz wolontariatu ma też inne zajęcie, bo prowadzi mobilny zakład lakierniczy. Jednak jego warsztat samochodowy, który przejął we franczyzę na początku lat 90., nie przynosi takich zysków jak na początku. Od kiedy Paul stał się medialnym propagatorem ochrony nienarodzonych dzieci, jego klientela uszczupliła się. Dlatego też tego dnia z chęcią przyjmuje zlecenie od klienta i jedzie na parking, gdzie stoi uszkodzony samochód. Praca okazuje się prosta i jego myśli koncentrują się wyłącznie na tym, w jaki sposób przerwać działalność ośrodka aborcyjnego. Paul rozważa podjęcie radykalnych kroków, nie mniej spektakularnych od tych z Cordova Square. Zastanawia się, co by było, gdyby sam zabił lekarza prowadzącego aborcję w The Lady Center i postanawia to zrobić. Przekonuje go do tego prosty rachunek. Jedno życie za 30 innych istnień ludzkich, bo tyle klientek jest w stanie obsłużyć lekarz podczas jednego dnia pracy w Centrum dla Kobiet. Mężczyzna postanawia przygotować się do działania, odnaleźć starą strzelbę i wybrać odpowiedni moment na przeprowadzenie zamachu. W piątek 22 lipca 1994 roku Paul zastanawia się, w jaki sposób przeprowadzić zamach. Ma w domu broń, strzelbę Remington, z której polował na jelenie. Musi ją przetestować, bo nie wie, czy jeszcze działa. Nigdy go nie zawiodła, ale jest stara i wysłużona. Zanim przystąpi do działania, potrzebuje więcej informacji na temat codziennych zwyczajów lekarza. Nie planuje zabicia nikogo poza nim, ale z mediów dowiedział się już, że ten podróżuje wyłącznie w towarzystwie eskorty, a do tego ma na sobie kamizelkę kuloodporną. Czy okolice kliniki są naprawdę idealnym miejscem na takie przedsięwzięcie? Na pewno wymownym. Tego dnia pod Centrum dla Kobiet Paul przychodzi jak zwykle o 8 rano. Na pikiecie nie jest sam. Towarzyszą mu inni przeciwnicy aborcji. Paul wita się z pozostałymi aktywistami i od nich dowiaduje się, że lekarz John dojechał już do kliniki i rozpoczął przeprowadzanie aborcji. Jeden z pikietujących dostarcza mu cennych informacji na temat doktora o tym, że ten przyjechał do kliniki już o 7:30 rano i w dodatku sam, bez towarzyszącej mu eskorty. Ci dotarli dopiero później. Paul ucieszył się. Bezbronny lekarz jest dla niego łatwym celem. Później stwierdzi, i tu cytat w moim przekładzie. Ta informacja była jasna. To było zielone światło dające mi sygnał do działania i wskazujące drogę. Pomyślał, że będzie mógł przystąpić do działania już w kolejny piątek, 29 lipca. Żona Paula nic nie wie o planach swojego męża, ale nie pozostaje bierną, widząc jak ten bardzo się stara, a jak jego działania nie przynoszą efektów. Sama wielokrotnie towarzyszyła mu w pikietach, angażując przy tym ich dzieci. Karen wysyła do mediów informację, w której wyraża swoje oburzenie o to, że policjanci i urzędnicy miejscy zatrudniają się po godzinach jako ochrona kliniki aborcyjnej i są opłacani za pieniądze z zabiegów. Utrudniają przez to pracę działaczom pro-life. Paul był dumny z żony i pewien, że ta zawsze stanie po jego stronie. Ale czy to po wszystkim nie ściągnie na nią podejrzeń? Funkcjonariusze na pewno prześwietlą wówczas całą rodzinę. Planuje dokonać zamachu wtedy, kiedy jego żona wyjedzie z dziećmi na upragniony urlop. A to już niebawem, bo w przyszłą środę. Postanawia pożegnać się z rodziną, bo wie, że to mogą być ich ostatnie chwile przed długą rozłąką. Po całym dniu pikietowania z transparentem i krzyżem pod centrum dla kobiet, Paul wraca do domu. Pokonuje 5,5 kilometra, bo dokładnie taka odległość dzieli go od kliniki. Wjeżdża na podjazd parterowego domu z białej cegły i parkuje samochód w cieniu, zaraz pod zamontowanym koszem do koszykówki. Wysiada z pojazdu, mija wózek i rowerek dziecięcy, po czym zagląda jeszcze do szopy, w której stoi dawno nieużywana motorówka. Zamyka drzwi niewielkiego hangaru, po czym kieruje się do domu i wita z rodziną. Jego ukochana i piękna żona pakuje właśnie walizki, które zamierza zabrać ze sobą w podróż do Karoliny Północnej, gdzie mieszkają jej krewni. Paul nie zwleka i od razu proponuje swojej rodzinie wspólny wypad za miasto, zanim jeszcze opuszczą Florydę. Karen oraz ich 9-letniego syna oraz 6- i 3-letniej córki nie trzeba było długo namawiać, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazd na plażę. Na szczęście tych na Florydzie jest pod dostatkiem. Jest sobotnie popołudnie 23 lipca. Rodzina wyrusza samochodem na południe miasta. Pokonują dwa mosty rozpostarte nad zatoką Pensacola i docierają na miejsce. O tej porze dnia jest chłodniej niż w samo południe. Wokoło wciąż jest wielu turystów i lokalnych mieszkańców hrabstwa Escambia. Nie ma się czemu dziwić. Środek lata, białe piaski plaż, promienie słoneczne i orzeźwiająca bryza na półwyspie przyciągają wszystkich tych, którzy pragną tropikalnych wrażeń i chwili wytchnienia po całym tygodniu pracy. Paul wykorzystuje ten czas jak najlepiej, pragnąc zapamiętać każdy szczegół wyprawy. Napawa się urokiem swojej żony i bawi się z dziećmi w wodzie. Nosi je na rękach, a podnosząc ich do góry, czuje przy tym, jakby z każdego z nich składał ofiarę Bogu. Nagle w sercu Paula zapala się pomarańczowa lampka ostrzegawcza, która każe mu zrewidować plany. Czy istotnie powinien rezygnować ze swojej rodziny? Bóg zakazywał zaniedbywania bliskich. Do domu wracają dopiero po zmroku, a Paul daje sobie czas do poniedziałku i dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję. W poniedziałek 25 lipca, kiedy weekendowe emocje opadły i każdy wrócił do szarej codzienności, klamka zapadła. Paul decyduje się przeprowadzić zamach. Tłumaczy to sobie tym, że choć Bóg zakazuje zaniedbywania rodziny, to jednak zawsze trzeba odpowiadać na wezwania Chrystusa. Paul wierzy, że właśnie dostał takie wezwanie do działania. Jest pewien, że Karen wytłumaczy kiedyś dzieciom jego postępowanie, a one to zrozumieją. Wierzy też, że Bóg zaopiekuje się rodziną i da im siłę, która pozwoli przetrwać rozłąkę. W środę rano 27 lipca Karen wraz z dziećmi zgodnie z planem wyjeżdża do swoich rodziców z 10 000 dolarów w kieszeni. Od tego momentu Paul ma całe 2 dni na przygotowanie się do zamachu. Od razu przystępuje do działania. Najpierw odnajduje dawno nieużywaną strzelbę półautomatyczną Remington, a następnie jedzie na strzelnicę, aby ją wypróbować. Broń jednak zawodzi. Cały czas się zacina. Paul nie zwleka ani chwili dłużej i udaje się do sklepu z militariami. Tam kupuje strzelbę Mossberg model 500A typu pump action, tak zwaną pompkę kalibru 12 oraz naboje. Modyfikuje nieco broń i jeszcze tego samego dnia zaczyna ćwiczenia bojowe na strzelnicy, które powtarza także w czwartek. Planuje dokładnie swoje ruchy i zachowanie w momencie zamachu. Ćwiczy celność strzału, ponieważ musi trafić w głowę doktora. Tylko ta część ciała nie jest niczym chroniona. Byłoby prościej, gdyby cel ataku nie nosił kamizelki kuloodpornej. W piątek 29 lipca 1994 roku, po zaledwie kilku godzinach snu, Paul wstaje o 4 rano. Jest pełen wewnętrznych sprzeczności i wbrew pozorom wcale nie ma zapału do działania. Pokrzepia się i motywuje, czytając przez kolejną godzinę Pismo Święte. Wybiera takie fragmenty, które utwierdzają go w przekonaniu, że dobrze robi. Jest sam i nikt nie jest już w stanie wpłynąć na jego decyzję. Około 6:30 rano pakuje do samochodu strzelbę, transparenty i krzyże, po czym wyrusza w stronę centrum dla kobiet. Jadąc ulicą Crichton Road, zajmuje mu to około 10 minut. Kiedy wyjeżdża na 9 aleję, skręca w prawo i przejeżdża obok kliniki, aby sprawdzić teren, czy oby nie ma czegoś, co mogłoby go zaskoczyć podczas zamachu. Po drodze mija go radiowóz, ale Paul stara się zachować spokój. Jedzie dalej około 300 metrów i zawraca. Parkuje swoją ciężarówkę przed centrum handlowym Eastgate Plaza przy 9 alei, dokładnie naprzeciwko bramy wjazdowej do centrum kobiet. Jest kilka minut przed 7 rano. Choć synoptycy zapowiadali upał, poranek jest pochmurny i prawdopodobnie będzie padał deszcz. Paul owija strzelbę transparentami i zabiera ją razem z ulotkami i białymi krzyżami. Przechodzi na drugą stronę ulicy i idzie kawałek wzdłuż wysokiego na 2 metry drewnianego płotu, który ogradza niebieski, dwukondygnacyjny budynek pamiętający jeszcze początek stulecia. Paul ustawia się pomiędzy białym szyldem z ciemnoczerwonym napisem The Ladies Center i wejściem na posesję, gdzie znajduje się klinika. Broń ukrywa w kępkach trawy i niskopiennych krzakach obok płotu. Zza wysokiego ogrodzenia widać jedynie drugą kondygnację budynku, a w oknach zapalone światła. To oznacza, że personel rozpoczął już pracę. Brakuje tylko najważniejszej osoby – Johna, doktora medycyny, ginekologa położnika, który przez całe życie odbierał porody, a dziś przeprowadza aborcję. Liczy na to, że tak jak tydzień wcześniej, lekarz i tym razem przyjedzie bez obstawy. Paul nie planuje zabijać nikogo innego oprócz doktora medycyny. Ustawia się przy bramie i jak zwykle trzyma w dłoni ulotki, a na ziemi leżą białe krzyże. O godzinie 7 rano obok ośrodka przechodzi oficer policji, który każe Paulowi przesunąć krzyże, gdyż leżą za blisko wejścia. Ten wykonuje polecenie funkcjonariusza. O godzinie 7:26 pod klinikę przyjeżdża niebieski pick-up. Kierowcą jest ochraniarz, a lekarz siedzi na siedzeniu pasażera. Fotel z tyłu zajmuje 68-letnia żona ochraniarza, która tego dnia zgłosiła się do pomocy przy eskorcie. Kiedy widzą Paula stojącego przy wjeździe, kierowca mówi do niego, i tu słowa w moim przekładzie, zejdź z drogi, Paul, znasz nas, znasz ten samochód. Paul usuwa się, a ci mijają go, po czym skręcają w lewo i parkują na posesji za wysokim na ponad 2 metry drewnianym płotem, tuż obok schodów prowadzących do budynku. Samochód odwrócony jest tak, że Paul widzi cały lewy bok pojazdu od strony kierowcy. Jest zdenerwowany, ale pewny tego, co chce dzisiaj osiągnąć. Idzie po strzelbę ukrytą w trawie, zabiera ją ze sobą i wraca do bramy wjazdowej. Staje na środku i przykłada strzelbę do twarzy, aby dobrze wycelować w głowę doktora. W tym samym czasie z samochodu pierwszy wysiada ochraniarz i wtedy Paul strzela 3 razy w jego głowę. Widać, jak broń odrzuca sprawcę do tyłu i słychać huk wystrzału. W momencie, kiedy Paul otwiera ogień, kobieta siedząca w samochodzie krzyczy: „O Boże, on strzela!”, po czym kuca z tyłu samochodu w przestrzeni pomiędzy siedzeniami. Paul po serii strzałów kieruje się w stronę samochodu. Staje za dębem, który dzieli go od lekarza i przeładowuje swojego Mossberga. Strzela ponownie, tym razem 4 razy w głowę doktora, który wciąż siedzi w samochodzie. Po oddanym strzale medyk pozostaje w pozycji siedzącej, ale wiadome jest, że otrzymał strzał w głowę z lewej strony, bo krew kapie pomiędzy siedzeniami, tworząc tam rozległą kałużę. Kobieta również krwawi, ponieważ odłamki szkła z rozbitych szyb samochodowych wbiły jej się w pierś. Została także postrzelona w ramię. Paul po całym zdarzeniu, które trwało minutę lub dwie, patrzy chwilę na swoje ofiary. Należy dodać, że po oddanym strzale umierały w agonii. Zabójca odkłada strzelbę na ziemi tuż za starym dębem, za którego wcześniej strzelał, i kieruje się 9 Aleją na południe. Ręce ma luźno opuszczone po bokach, ponieważ spodziewa się aresztowania i nie chce stwarzać policji problemów ani zostać uznanym za niebezpiecznego. Dba też o to, aby nie sprowokować służb do strzelania. Chce żyć. O godzinie 7:27, czyli minutę po zdarzeniu, personel kliniki zgłasza incydent pod numer alarmowy 911. Ten sam funkcjonariusz policji, który patrolował okolicę i który niespełna pół godziny wcześniej upomniał Paula, odpowiada na wezwanie. Załącza sygnały i światła w radiowozie, po czym jedzie w kierunku The Ladies Center. W tym czasie pod kliniką gromadzą się pierwsi gapie i świadkowie. 3 mężczyzn podąża za Paulem wzdłuż 9 Alei. O godzinie 7:29, po niespełna 2 minutach od zgłoszenia, przyjeżdża radiowóz kierowany przez wspomnianego wcześniej funkcjonariusza. Jedzie on od południa 9 Aleją. Jakieś 150 metrów na południe od kliniki widzi idącego, dobrze znanego mu Paula, ubranego w niebieskie, luźne spodnie i białą koszulę polo z krótkimi rękawami. Kiedy radiowóz zbliża się, mężczyźni podążający za Paulem machają rękoma do policjanta w radiowozie, sygnalizując, że sprawca zamachu jest przed nimi. Radiowóz zajeżdża Paulowi drogę. Funkcjonariusz opuszcza samochód i wystawia przed siebie broń. Nakazuje zamachowcowi położyć się na ziemię. O 7:30 rano Paul zostaje aresztowany. Zostają mu też odczytane prawa Mirandy i policjant zakuwa go w kajdanki. Mężczyzna nie stawia oporu. Podczas aresztowania Paul krzyknął do zgromadzonych tam osób i tu cytat w moim przekładzie. Jedno jest pewne. Dziś w tej klinice już żaden niewinny człowiek nie zostanie zabity. W tym samym czasie na miejsce przyjeżdżają służby ratunkowe. 4 minuty po aresztowaniu Paula o godzinie 7:34 lekarz stwierdza zgon położnika i jego ochraniarza. Żona kierowcy ma rozległe okaleczenia i krew spływa jej po nogach na ziemię. Służby nie pozwalają jej pożegnać się z mężem. Jego ciało leży na ziemi ułożone wzdłuż samochodu, nakryte białym prześcieradłem. Kobieta zostaje przewieziona do szpitala baptystów w Pensacola. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i po 2 dniach zostanie wypisana ze szpitala. Policja najpierw znajduje 3 łuski po nabojach zaraz przy wejściu na posesję, skąd strzelał Paul i porzuconą nieopodal drzewa broń koloru czarnego, pokrytą odłamkami szkła, które pochodzą z rozbitych szyb w samochodzie. Świadkowie zeznają, że słyszeli łącznie 6 do 9 strzałów. Fakty z śledztwa i procesu sądowego. Ustawa o wolności dostępu do klinik. Ustawa poddaje karze osobę, która siłą lub groźbą użycia siły lub fizycznym zastraszaniem przeszkadza lub próbuje zranić, zastraszyć lub przeszkodzić jakiejkolwiek osobie lub grupie osób pozyskania lub świadczenia usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Usługę z zakresu zdrowia reprodukcyjnego definiuje się przerwanie ciąży, jak i związane z tym doradztwo i powiązane z tym usługi. Paul złapany w pobliżu miejsca zbrodni zostaje przewieziony na komisariat policji, gdzie postawiono mu zarzut popełnienia 2 morderstw pierwszego stopnia na lekarzu przeprowadzającym aborcję i jego ochraniarzu, próbę popełnienia morderstwa na żonie ochraniarza i strzelanie do samochodu, w którym przebywały osoby. Po przesłuchaniu Paul Hill zostaje wyprowadzony z posterunku policji w białym kombinezonie i przewieziony do aresztu. Na zewnątrz czekają na niego fotoreporterzy, do których krzyczy. I tu cytat w moim przekładzie. Nadszedł czas, aby bronić nienarodzonych w taki sam sposób, jak broni się niewolników. Paul dopuścił się przestępstw stanowych, czyli krajowych, i przestępstw federalnych. Przestępstwa federalne rozpatrywane są w sądach federalnych i są to przestępstwa związane ogólnie ze Stanami Zjednoczonymi, a nie konkretnym stanem. Oczywiście każdy sąd federalny ma placówki w poszczególnych stanach. Federalna ława przysięgłych jest wybierana spośród obywateli zamieszkujących na większym obszarze niż w przypadku ławy przysięgłych zatrudnionej przez sąd okręgowy. Przestępstwa federalne zdarzają się rzadziej, ale ich wpływ jest większy lub na większą skalę czy też obszar geograficzny. Przykładowo, FBI to Federalne Biuro Śledcze. Jak sama nazwa mówi, zajmuje się sprawami federalnymi. Paul po opuszczeniu posterunku policji zostaje przewieziony do aresztu i osadzony w jednoosobowej celi. Warto tu dodać, że 20 sierpnia Paul dostał wyrok pozbawienia wolności na 45 dni za zakłócanie porządku, więc tak czy inaczej musi pozostać w celi. Zacznijmy od procesu stanowego. 9 sierpnia Paul zostaje postawiony w stan oskarżenia za 2 morderstwa pierwszego stopnia, usiłowanie zabójstwa i strzelanie do samochodu, w którym przebywali ludzie. Za to grozi mu kara śmierci, bo mamy tutaj do czynienia z zabójstwem pierwszego stopnia, czyli dokonanym z premedytacją i w dodatku podwójnym. Paul występuje z prośbą o to, aby mógł bronić się sam, bez adwokata, czyli pro se. 27 września, czyli prawie 2 miesiące po dokonaniu zbrodni, odbywa się tak zwane przesłuchanie Faretta. Jest to rodzaj przesłuchania, na którym sędzia podejmuje decyzję co do tego, czy oskarżony może bronić się sam. Chodzi o to, aby upewnić się, czy jest to decyzja świadoma, dobrowolna i inteligentna. Jeśli sędzia wyda negatywną opinię, wówczas oskarżony musi zatrudnić adwokata lub przyjąć obrońcę z urzędu. W przypadku Paula sędzia zgadza się na to, aby ten bronił się sam, ale przyznaje mu adwokata na wszelki wypadek, gdyby Paul potrzebował pomocy. 2 listopada, czyli 4 miesiące po dokonanej zbrodni, ława przysięgłych orzeka, że Paul jest winien zarzucanych mu czynów, czyli 2 morderstw pierwszego stopnia, usiłowania zabójstwa i strzelania do samochodu, w którym przebywały osoby. 3 listopada werdyktem 12-0 ława przysięgłych zarekomendowała dla Pola wyrok śmierci. To oznacza, że 12 ławników wysłuchało podczas procesu zarówno prokuratora, jak i oskarżonego, bo Pol bronił się sam i po obradach za zamkniętymi drzwiami podjął decyzję w sprawie jego winy. 6 grudnia sąd wydał wyrok i tutaj orzekł, że za oba morderstwa pierwszego stopnia skazany otrzymuje karę śmierci, a za strzelanie do samochodu i próbę zabójstwa trzeciej osoby karę 160,75 lat więzienia. Równolegle rozstrzygana jest sprawa federalna. 12 sierpnia 1994 roku Federalna Wielka Ława Przysięgłych po wysłuchaniu oskarżeń prokuratorskich oskarżyła Pola o to, że z użyciem przemocy 3-krotnie naruszył prawo wolności i dostępu do kliniki i jednorazowo użył broni palnej w przestępstwie przed tą samą kliniką. Rozpoczął się proces w sądzie federalnym. 5 października ława przysięgłych podczas obrad orzekła, że Pol jest winny zarzucanych mu czynów. 2 grudnia, czyli 4 dni przed skazaniem Pola na śmierć, otrzymuje on wyrok. Za to, że naruszył 2-krotnie prawo wolności dostępu do kliniki z użyciem przemocy, kara dożywotniego pozbawienia wolności odbywana równocześnie. Tutaj chodzi o śmiertelne postrzelenie 2 osób. Za to, że naruszył prawo wolności dostępu do kliniki z użyciem przemocy jednokrotnie. W tym przypadku dotyczy to postrzelenia osoby i za to zasądzono mu 60 miesięcy więzienia. Oczywiście Pol składa apelację i odwołuje się w obu sądach od wyroku. W tych procesach towarzyszą mu już adwokaci. Adwokaci Pola składają odwołania w okresie od 12 grudnia 1994 roku aż do 29 sierpnia 2003 roku. To ostatnie odwołanie dotyczy odrzucenia wstrzymania egzekucji. Teraz przytoczę najważniejsze kwestie, które wynikły w trakcie postępowania odwoławczego. Otóż, jak już powiedziałam, Pol zdecydował o tym, że chce bronić się sam, czyli pro se. Nie wychodzi mu to jednak na dobre. Uważa, że nie wiedział, jakie konsekwencje poniesie za sobą obrona własna. Przebywając we więzieniu, przekonał się, że miał problemy w tym, aby zdobyć dowody, dzięki którym mógłby potwierdzić swoją niewinność. Uznał, że jego wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa nie pozwoliło mu na zrozumienie zawiłości prawnych i obronę samego siebie. Ten argument został odrzucony. Pol sam wnosił o możliwość obrony własnej. Poza tym Pol miał przyznanego obrońcę w razie gdyby potrzebował pomocy w przygotowaniu się do procesu. Był to tak zwany obrońca rezerwowy. Wszakże chodziło o wyrok śmierci. Kolejnym argumentem podniesionym przez Pola było to, że działał on w obronie koniecznej życia nienarodzonych dzieci. Niestety, z punktu widzenia prawnego nie mógł udowodnić, że obronił czyjeś życie odebrane niezgodnie z prawem stanowym. Musiałby udowodnić, że którekolwiek z zabiegów, które miał przeprowadzić lekarz 29 lipca 1994 roku, było niezgodne z prawem. Nie udało mu się tego zrobić. 9 lipca 2003 roku gubernator stanu Floryda podpisuje wyrok śmierci dla Pola i egzekucja ma zostać wykonana od 2 do 9 września 2003 roku. Datę wyznaczono na 3 września. Pierwotnie Pol został skazany na karę śmierci na krześle elektrycznym. Od 2000 roku dopuszczono śmiertelny zastrzyk jako alternatywę dla krzesła elektrycznego, które zmodernizowano na Florydzie w 1998 roku. Na Florydzie w chwili obecnej śmiertelny zastrzyk jest metodą domyślną, ale skazaniec na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzekucji może wystąpić z pisemnym wnioskiem do naczelnika więzienia o zamianę tej metody na krzesło elektryczne. Co ciekawe, 15 sierpnia, czyli ponad miesiąc od podpisania przez gubernatora kary śmierci, Organizacja Floridas for Alternatives to Death Penalty, czyli w wolnym tłumaczeniu Alternatywa dla kary śmierci na Florydzie, wysyła do gubernatora prośbę o zmianę kary śmierci na dożywocie. Swój wniosek motywują tym, że egzekucja Paula może pociągnąć za sobą rewanż ze strony radykalnych ruchów antyaborcyjnych. I tym samym kilka dni później, 18 i 19 sierpnia, faktycznie pracownicy więzienia, prokurator i sędzia, którzy brali udział w procesie Paula, dostali przesyłki z nabojami i pisemne pogróżki. Zaczęto się także obawiać tego, że śmierć Paula będzie potraktowana jako męczeńska, a on sam stanie się męczennikiem. Boże, patrzysz i nie grzmisz, a jednak... Egzekucja Paula została zaplanowana na godzinę 18 w więzieniu stanowym Starke na Florydzie. Starke to miejscowość, ale kompleks więzienny znajduje się 15 km od miasta i stąd pochodzi jego nazwa. W każdym razie tam znajduje się komora egzekucyjna. Dzień przed egzekucją Paul spotkał się z rodziną i udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat swojej egzekucji. Był wciąż utwierdzony w przekonaniu, że zrobił dobrze. Wyglądał na pogodzonego ze swoją sytuacją i pewien tego, że umiera w słusznej sprawie. Władze spodziewały się, że wokół więzienia zaczną gromadzić się ludzie i może dojść do zamieszek, dlatego wzmożono ochronę. W tłum wymieszali się także tajni agenci. Przed więzieniem przygotowano 3 sektory oddzielone od siebie taśmiami. Jeden był dla przeciwników kary śmierci, drugi dla zwolenników Paula, a trzeci dla tych, którzy popierali egzekucję. Nagle ktoś z tłumu zebranego pod więzieniem krzyknął: „Wyraź swój gniew, panie!” O godzinie 17:56, czyli na 4 minuty przed egzekucją, nad więzieniem pojawiły się czarne chmury i strzelił piorun. Słychać go było w komorze egzekucyjnej bezpośrednio przed tym, jak Paul wypowiedział swoje ostatnie oświadczenie. I tu cytat w moim przekładzie. Jeśli uważasz, że aborcja to śmiertelna siła, powinieneś sprzeciwić się tej sile i zrobić wszystko, co musisz, aby to powstrzymać. Niech Bóg wesprze was w ochronie nienarodzonych, tak samo jak wy sami chcielibyście być chronieni. O godzinie 18 zwolennicy Paula wypuścili w powietrze 50 złotych balonów. O 18:08 Paul został uznany za zmarłego. Jeśli interesuje Cię to, co ukształtowało sprawcę i kim był, zanim dokonał zbrodni, a także chcesz poznać bliżej jego ofiary, pozostań jeszcze ze mną przez chwilę. Jeśli nie, to zapraszam na kolejny odcinek i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Dzięki temu otrzymasz powiadomienia o nowych odcinkach. Pozostań ze mną, bo mówię o tym, co było. Notki biograficzne, sprawcy i ofiary. Paul Hill. Paul przyszedł na świat 6 lutego 1954 roku w Miami na Florydzie. Wywodził się z tak zwanej dobrej rodziny, inteligenckiej. Matka ukończyła Columbia Bible College i po tym jak dzieci poszły do szkół średnich, studiowała jeszcze język angielski na Florida Atlantic University. Podjęła później pracę nauczycielki języka angielskiego. Jeszcze podczas studiów Columbia Bible College poznała swojego męża, który docelowo pracował jako inżynier w lotnictwie. Konkretnie sprawdzał maszyny przed ich startem i wpływał na decyzję o tym, czy maszyna może rozpocząć swój rejs. Zarówno ojciec, jak i matka byli gorliwymi chrześcijanami, co bez wątpienia miało wpływ na późniejszą religijność Paula. Paul wraz z matką, ojcem i siostrami uczęszczał do kościoła prezbiteriańskiego, ale nie angażował się w życie religijne i daleko mu było do duchowości. Nie zwracał też uwagi na to, w co kto wierzy i był bardzo tolerancyjny. Wraz z rodziną mieszkał nieopodal Miami w miejscowości Coral Gables. W tej miejscowości znajduje się uniwersytet, więc zamieszkuje go lub przebywa w niej młode społeczeństwo. Tam Paul bardzo dobrze zintegrował się z rówieśnikami. Zaczął naukę w Coral Gables High School. Ku uciesze ojca zapisał się do szkolnej drużyny futbolowej, z której jednak szybko zrezygnował. Jako nastolatek próbował swoich sił na siłowni i zaczął się interesować dziewczynami. Zapuścił włosy i wyrósł na pewnego siebie młodzieńca o buntowniczej naturze, ale też silnym charakterze. Wiedział, czego chce i umiejętnie dążył do wyznaczonego przez siebie celu. Jeśli w coś się angażował, to robił to z uporem maniaka, tak na 100%. Niektórzy uważali go jako nieco beztroskiego i nie liczącego się z konsekwencjami swoich czynów, co może być prawdą, sądząc po tym, czego się później dopuścił. Według niektórych kontrolował to, co mówił, i był praworządny, czego wymagał także od innych. Taki wzorowy obywatel. Ten młody buntownik stwarzał swoim rodzicom coraz to więcej problemów. Jako nastolatek w latach 60. zaczął brać LSD i palić marihuanę. Stał się przez to agresywny. Należy wspomnieć, że Paul wzmagał się z niedoborem cukru. Musiał przyjmować leki, kontrolować dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Choroba ta również mogła wpłynąć na jego nadpobudliwość. Rodzice bezradnie rozkładali ręce i namawiali, by syn poddał się leczeniu odwykowemu. Dopiero kiedy w kwietniu 1971 roku Paul napadł na swojego ojca, ten zgłosił to na policję i oddał im 11 działek marihuany, które znalazł u swojego syna. Wtedy rodzice bardzo mocno zaczęli naciskać na odwyk. Sytuacja stała się napięta, ale nie na długo. Paul w końcu trafił do szkoły wojskowej i tam podczas prac budowlanych doznał nawrócenia. Miało to miejsce w 1973 roku. Jak przystało na Paula i jego naturę, zrobił to w jednym momencie. Nie zastanawiał się długo. Zaczął angażować się całym sobą w nową misję życiową. W 1973 roku zapisał się do chrześcijańskiego koledżu Bellhaven w Jackson w stanie Mississippi. Tam poznał swoją pierwszą dziewczynę, z którą się rozstał. Kolejną została Karen. Para pobrała się w 1978 roku w Memphis w stanie Arkansas. Za namową żony Paul rozpoczął studia teologiczne w Jackson. Już podczas studiów zainteresował się teonomią. Pogląd ten polega na wyższości praw boskich nad prawami ludzkimi lub że prawa ludzkie powinny być dostosowane do praw boskich i że są one powiedziane wprost lub wyinterpretowane z Pisma Świętego. To był jakby punkt kulminacyjny w jego życiu. Moment, w którym zaczął uznawać inne prawo niż to ustalone przez władze kraju. Niejednokrotnie sprzeczne ze sobą. A że, tak jak wspomniałam wcześniej, był bardzo konsekwentny i nie uznawał kompromisów w swym działaniu, oddał się temu dogmatowi bez reszty. Paul obronił tytuł magistra i w 1984 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Został pastorem w kościele presbiteriańskim, w duchu którego został wychowany przez rodziców. W 1984 roku wraz z żoną przeprowadzili się do King Street w Karolinie Południowej. W tym samym roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Paul pracował wówczas na dwa etaty. Jako pastor nadzorował dwie presbiteriańskie parafie. Jego żona natomiast pracowała jako biegła księgowa. Wiedli spokojne życie i na świat przyszło ich drugie dziecko, córka. Po 5 latach w 1989 roku przenieśli się całą rodziną na Florydę, gdzie przez kolejny rok Paul służył w ortodoksyjnym kościele presbiteriańskim. U Pola zaczął odzywać się jego buntowniczy temperament. Niestety, nieposkromiona natura spotkała się z dezaprobatą przełożonych i parafian. Zwłaszcza kiedy dystrybuował treści zachęcające do przemocy wobec aborcjonistów. Paul opuścił parafię i porzucił pracę pastora. W 1990 roku przeprowadził się z rodziną do Pensacola, gdzie otworzył prywatny biznes, a dokładnie mobilny zakład lakierniczy pojazdów samochodowych. Paul wciąż odprawiał mszę, ale robił to u siebie w domu. W 1991 roku Paul i Karen doczekali się swojego trzeciego dziecka, kolejnej córki. W październiku 1992 roku małżeństwo kupiło dom w Pensacola. Za posiadłość zapłacili gotówką, $76,500. Paul był zadowolony z tego zakupu, podobnie jak i z lakierni samochodowej, którą przejął we franczyzę. Od kiedy przestał być pastorem i zajął się samochodami, jego rodzina bogaciła się. Stać ich było nie tylko na zaspokojenie swoich życiowych potrzeb, ale także pokrycie kosztów związanych z działalnością na rzecz ochrony życia nienarodzonych dzieci. Jednak po krótkim czasie jego skrajne poglądy odbiły się na jego firmie, do której przychodziło coraz to mniej klientów. Żona wspierała męża i towarzyszyła mu wraz z dziećmi podczas protestów. Zrezygnowała z pracy i poświęciła się rodzinie i domowej edukacji ich dzieci. W 1993 roku, po ostrych wypowiedziach w telewizji, kiedy to Paul ogłosił się krajowym rzecznikiem zabójców aborcjonistów, został ekskomunikowany. To było na rok przed dokonaniem zbrodni. Zmarł w wieku 49 lat. James Barrett, emerytowany pułkownik lotnictwa, ochraniarz, który zginął pod The Lady Center. Urodził się 9 sierpnia 1919 roku w Annapolis w stanie Maryland. Jego ojciec był wojskowym i zaszczepił zamiłowanie do wojaczki swojemu synowi. Chłopak ukończył podstawówkę, a później poszedł do koledżu St. John's College, następnie na Uniwersytet University of Maryland. W wieku 15 lat otrzymał licencję pilota. Kiedy zaczynała się II wojna światowa, miał 20 lat, ale na powołanie do wojska musiał jeszcze czekać kolejne 2 lata. W 1941 roku otrzymał funkcję nawigatora w lotnictwie, a dokładnie w Army Air Corps. Założył rodzinę i na świat przyszli jego 2 synowie i córka. James służył w wojsku podczas II wojny światowej, wojny w Korei, w Wietnamie, a także towarzyszył ambasadorowi USA w Arabii Saudyjskiej w 1967 roku. Pracował także w wywiadzie, w Szkole Językowej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a także wykładał lotnictwo. Otrzymał stopień pułkownika i został odznaczony brązową gwiazdą. W 1969 roku przeszedł na emeryturę i wtedy rozpoczął karierę nauczyciela. Przez ponad 10 lat uczył młodzież matematyki. Po śmierci żony jakiś czas żył samotnie, ale ku radości całej rodziny w 1990 roku poznał June, pielęgniarkę, z którą osiadł na Florydzie w Pensacola. Jak widać, wspólne życie było im pisane tylko przez kolejne 4 lata, ale kobieta pozostała z nim aż do śmierci. W dosłownym tego słowa znaczeniu. To ona towarzyszyła mu owego feralnego dnia 29 lipca 1994 roku, kiedy zamachowiec targnął się na życie jej męża. Podczas tych 4 lat w Pensacola James udzielał się w ruchach na rzecz pomocy kobietom, wspierał środowiska LGBT oraz chorych na AIDS. Angażował się także we wszystkie akcje pomocy sąsiedzkiej. Był lubiany wśród lokalnej społeczności. Podjął także pracę jako ochraniarz w The Lady Center. Pracował tam 18 miesięcy, aż do dnia śmierci z rąk zamachowca. Do końca pozostał aktywny zarówno zawodowo, jak i fizycznie. Lotnictwo zawsze było jego pasją i można było go zobaczyć, jak latał nad Florydą Cessną 152. Zmarł w wieku 74 lat. John Britton. Przyszedł na świat 6 maja 1925 roku w Bostonie w stanie Massachusetts. Był najstarszy z piątki rodzeństwa. Jego 4 lata młodsza siostra zmarła nagle, kiedy miała pół roku. Oprócz niej miał jeszcze 2 siostry i 1 brata. W 1949 roku ukończył medycynę na Uniwersytecie w Virginii. Zaraz po studiach trafił do armii. John ożenił się w latach 60. z Faith Murray Britton. Para doczekała się 2 córek. Wojsko oddelegowało Johna do Europy, gdzie przeniósł się wraz z rodziną. Podczas pobytu na placówce w niemieckim Frankfurcie nad Menem doczekał się stopnia porucznika. W Niemczech przebywał także w Moguncji nad Renem, a oprócz tego także w dalekiej Korei. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych wykładał w szkole medycznej w Medical College of Georgia. Para postanowiła osiąść na stałe na Florydzie, Fernandina Beach, gdzie John otworzył własny gabinet. Specjalizował się głównie w odbieraniu porodów, ale miał również kompetencje chirurga. Pracował także w miejskim szpitalu. W jego sąsiedztwie wraz z żoną kupili dom i prowadzili wspólnie bujne życie towarzyskie. Ludzie mieszkający w Fernandina Beach szanowali go jako lekarza. Pomagał wszystkim bez względu na to, czy pacjenci mieli pieniądze, czy nie. Krążyła również anegdota o tym, jak komuś postrzelono w lesie psa i doktor pomógł także zwierzęciu, wyciągając mu z ciała kulę. Chodził do niego po pomoc każdy, kto miał problem. Był lekarzem, który martwił się o los swoich pacjentów do tego stopnia, że dzwonił do nich do domu, aby zapytać o ich samopoczucie, a także odbierał od nich telefony o każdej porze dnia i nocy. Ale nie wszystko układało się zawsze po jego myśli. Problemy zawodowe rozpoczęły się jeszcze w 1966 roku, kiedy rzekomo wdał się w romans z recepcjonistką, którą wcześniej leczył. Został za to zawieszony w wykonywaniu zawodu na 2 lata. W 1978 roku wdał się także w konflikt z lokalnymi środowiskami medycznymi, a w 1982 roku zarzucono mu, że przepisuje opioidy osobie uzależnionej od narkotyków oraz kilku innym osobom środki przeciwbólowe. Dostał za to upomnienie i warunkowe dopuszczenie do praktykowania zawodu lekarza. Po tych skandalach pacjenci zaczęli rezygnować z jego usług. Rok później, w 1983 roku, zmarła jego żona. John już od jakiegoś czasu nie dbał o siebie. Nie czesał się, miał przebarwione zęby i skórę dłoni. Stał się ekscentrycznym dziwakiem wchodzącym w konflikty z otoczeniem, a jedynym, co sprawiało mu przyjemność, to majsterkowanie przy samochodach. Ale jego życie wydawało się być równią pochyłą. Podjął się jeszcze jednej inwestycji w życiu, która miała go wyprowadzić na prostą, ale nie wyszło. Na krótko po śmierci swojej żony związał się z inną kobietą, z którą pozostał już do końca swojego życia, które miało trwać przez kolejne 9 lat. Ten związek zmotywował go do działania. John potrzebował pieniędzy, aby utrzymać rodzinę. Kiedy doszło do zamachu na lekarza na Cordova Square w Pensacola w marcu 1993 roku, zwolniło się miejsce pracy. Lekarze bali się o swoje życie i nie było chętnych na stanowisko doktora, który usuwałby ciążę. John w sumie nie miał wyjścia i przyjął nową ofertę pracy. Jego podejście do tematu aborcji było bardzo dwojakie. Pytany o to, dlaczego przeprowadza aborcję, odpowiedział, i tu cytat w moim przekładzie: zarabiam na życie aborcją. Robię to, bo myślę, że powinienem to robić. W przeciwnym razie nie robiłbym tego. Ale powiem też, nie miałem pieniędzy, aby wykarmić moją rodzinę. Wiadomo jest, że lekarz, choć był bardzo delikatny w stosunku do swoich pacjentek, to często odsyłał je do domu i kazał przemyśleć swoją decyzję, po czym przyjść za tydzień, jeśli będą naprawdę pewne tego, że chcą usunąć ciążę. John zmarł w wieku 69 lat. Został pochowany w Karolinie Południowej obok swojej żony. Jego pogrzeb był ochraniany przez policję.